A w studiu popołudniówki Radia Zachód witamy naszego dzisiejszego gościa, pan Bernard Waśko, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Medycznych. Witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Panie prezesie, rozmawiamy w czasie szczególnym, kiedy w dalszym ciągu zmagamy się z epidemią koronawirusa, ale po 3 miesiącach od pierwszego przypadku, który, przypomnę, był pacjentem z województwa lubuskiego, pacjentem z Cybinki, można już powoli zacząć podsumowywać ten właśnie trudny czas pandemiczny. Czy można powiedzieć już, albo czy ma pan taką wiedzę, ile kosztowała nas do tej pory epidemia koronawirusa?
Trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie. Mhm. Bo wśród tych kosztów będą też te utracone korzyści, które gdzieś ujawnią się pewnie za jakiś czas dopiero. Natomiast w sensie wydatków, które budżet państwa poniósł, dodatkowych, dedykowanych walce z pandemią, to jest ta kwota w tej chwili niecały 1 mld zł. Natomiast ona na pewno nieco urośnie jeszcze, ponieważ jeszcze mamy nierozliczone wszystkie świadczenia, niewystawione faktury. No i tak jak pan sam zauważył, to chociaż wygasa, to się jeszcze nie skończyło.
Także. No właśnie, mówimy oczywiście o tych pieniądzach, które trafiły z budżetu państwa albo dopiero trafią z budżetu państwa do szpitali, do placówek walczących z koronawirusem, bo wiele pytań było dotyczących tego, jak to będzie na przykład rozliczane. Nikt przecież nie spodziewał się wybuchu epidemii na taką skalę w naszym kraju, to przecież także dodatkowe świadczenia, nie wspominając już o dodatkowych szpitalach jednoimiennych, które zostały otwarte i za które też trzeba było zapłacić. Jak radziliście sobie z tym jako Narodowy Fundusz Zdrowia? Jaką strategię przyjęliście właśnie pomocy, wspierania placówek medycznych walczących z COVID-19?
Czy naszą rolą jako płatnika była oczywiście realizacja strategii walki z samą pandemią nakreślonej przez ministra zdrowia. Mhm. Natomiast w zakresie relacji pomiędzy już płatnikiem a realizatorami świadczeń, czyli szpitalami głównie, nasza rola polegała na tym, żeby zachować płynność tych podmiotów przede wszystkim, związaną z tym, że ci, którzy na froncie takim walki z pandemią, jak państwo wiecie, było 22 szpitale jednoimienne w skali kraju i następne około 70, tam gdzie częściowo miały wydzielone oddziały zakaźne, czy też jakieś inne komórki dedykowane pacjentom z COVID-em. Natomiast cała reszta systemu ochrony zdrowia, można powiedzieć, że pracowała na takich zwolnionych obrotach, nie wykonywała pełnej liczby świadczeń, niektóre wręcz były w ogóle zabronione i zamknięte, tak jak na przykład rehabilitacja, więc tam, żeby stworzyć też taki mechanizm osłonowy dla tych podmiotów, wprowadzono głównie instrumenty, które służyły poprawie płynności finansowej. To znaczy, po pierwsze, niezależnie od tego, ile dany podmiot wykonał czy zaraportował świadczeń medycznych, i tak otrzymywał średnią miesięczną transzę pieniędzy z poprzednich 2 miesięcy przed pandemią, czyli ze stycznia i z lutego. Wprowadzono możliwość rozliczania się 4 razy w miesiącu, wystawiania faktur częściowych. Te terminy płatności skrócono dosłownie do 2-3 dni, więc to wszystko służyło temu, żeby właśnie z tych powodów takich przejściowych trudności ekonomicznych żaden ze szpitali, żaden ze świadczeniodawców nie znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, żeby mógł utrzymać również miejsca pracy.
Bo tak, bo były obawy, prawda, że NFZ, który płaci tylko i wyłącznie za świadczenia wykonane, po prostu nie zapłaci za to, czego nie było, bo nie możecie, prawnie tego zrobić nie możecie, w związku z czym to w pewien sposób rozwiązało sytuację.
No, taki sygnał i taka zmiana poszła zaraz na początku, bo to były rozwiązania, które zostały uruchomione dosłownie kilka dni po ogłoszeniu stanu pandemii, czyli w okolicach między 10 a 12 marca, ale dobrze pamiętam, więc to było na samym początku i to poszedł wyraźny sygnał i dzięki temu ta kondycja finansowa podmiotów jest niepogorszona na pewno, a w sytuacji tych, które walczyły z COVID-em, które otrzymały dodatkowy strumień finansowania oprócz tamtego, można powiedzieć, że ona uległa wręcz poprawie.
No właśnie, a mówi pan o dodatkowym strumieniu finansowania. Dla was jako NFZ-u też to musiało być spore wyzwanie, bo tych świadczeń związanych właśnie z walką z koronawirusem, związanych z epidemią było dość dużo, o wiele więcej niż na przykład przewidywano na to w normalnej sytuacji, jeżeli chodzi o finansowanie szpitali. Skąd wzięliście pieniądze na ten cel? Musieliście dokonać jakichś przesunięć, korekt w budżecie Narodowego Funduszu?
Nie, to nie były pieniądze pochodzące z budżetu NFZ. To było dodatkowe zasilenie z Ministerstwa Finansów, które właśnie bezpośrednio z budżetu państwa, o którym wspomniałem.
Kiedy pytałem o to, ile kosztować będzie epidemia koronawirusa, wspomniał pan nie tylko tylko o tych pieniądzach wydawanych, pieniądzach dodatkowych, ale także tych, które no, nie wpłyną siłą rzeczy do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Mówię tutaj chociażby o pieniądzach ze składek. Wiadomo, że sytuacja gospodarcza nie będzie taka, jaka była przed wybuchem epidemii, w związku z tym wpływy do budżetu NFZ-u także będą mniejsze. Macie już oszacowaną tą, nie chcę używać sformułowania dziura, ale ten brak w związku z COVID-19?
Tak, pewne szacunki są, natomiast ja tylko posłużę się może danymi za ostatnie miesiące, jeśli chodzi o wpływy ze składki, to tak, żeby słuchaczom uzmysłowić, że na całą walkę z pandemią prawda, wydano około 1 mld zł w tej chwili, może nie cały, ale blisko 1 mld zł w ciągu tych 3 miesięcy. Natomiast tylko miesięczny spadek przychodów ze składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wyniósł za marzec i kwiecień 1 200 000 za każdy z tych miesięcy. Więc jeżeli popatrzymy na zwiększone wydatki versus utracone przychody, no to relacja między tymi dwoma wielkościami widać, jak się kształtuje, więc ewentualny spadek przychodów ze składek jest dla nas znacznie większym zagrożeniem, bo jest pochodną po prostu sytuacji gospodarczej, tak? I tutaj w tej kwestii, jak no, finanse Narodowego Funduszu Zdrowia są odbiciem, odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej, bo one są pochodną liczby osób, które pracują, opłacają składki oraz wysokości zarobków, jakie mają, w tym również wielkości bezrobocia. Jeżeli w dłuższej perspektywie te wskaźniki miałyby się pogarszać, a my wierzymy, że nie, że to będzie jednak sytuacja przejściowa, gospodarka zaczyna wracać na normalne tory, no to oczywiście ten efekt nie będzie tak bolesny, ale też będzie zrekompensowany również ze środków z budżetu państwa w dwóch mechanizmach. Pierwsze, że składka ZUS, z której zostali zwolnieni przedsiębiorcy, albo została zawieszona, tak, w zakresie tych decyzji w pełni zostanie zrekompensowana jakby ekwiwalentną składką na zdrowotną jako pochodną z budżetu państwa. No a jeśli chodzi o sam skutek spowolnienia gospodarczego, prawda, no to tutaj taką poduszką pewną jest obowiązująca cały czas ta ustawa, tak zwane 6% PKB, czyli ta ścieżka dochodzenia do 6% PKB nakładów na ochronę zdrowia w ogóle, więc tutaj wierzymy, że tą lukę, jeżeli ona nie zostaje pokryta przychodami ze składek, również uzupełni nam budżet państwa.
Istnieje też obawa, że po zakończeniu epidemii koronawirusa, co już się powoli dzieje, otwierają się kolejne możliwości korzystania ze służby zdrowia, pacjenci powoli wracają do szpitali, no ale wiadomo, że wiele zabiegów się nie odbyło, wiele operacji zostało odwołanych lub przełożonych na czas późniejszy. W związku z tym pojawia się pytanie, czy nie obawiacie się właśnie wzrostu kolejek, wydłużenia czasu oczekiwania na te najpopularniejsze zabiegi, na które no i tak się czekało po kilka, nawet kilkanaście miesięcy nieraz.
A czy nic nie wskazuje na to w tej chwili, żeby pacjenci nagle gremialnie ruszyli, że tak powiem, do lekarzy czy do szpitali, żeby jakieś zaległości zdrowotne odrabiać, jeśli tak to można nazwać? Nie spodziewamy się tego wzrostu kolejek, tym bardziej, że świadczeniodawcy no, są zainteresowani w tej chwili zwiększeniem liczby świadczonych usług zgodnie w związku z tym, że przez te 3 miesiące nastąpiło pewne niewykonanie kontraktu, tak? I te zaległości trzeba będzie jakoś nadrobić.
Więc... Jeżeli są oczywiście takie możliwości, czy to kadrowe, czy...
Tak, jeżeli oczywiście są takie możliwości, no ale z drugiej strony, jak państwo też pamiętacie, wiele świadczeniodawców utrzymuje w przekonaniu, że gdyby nie limity Narodowego Funduszu Zdrowia, to mogliby wykonywać znacznie więcej usług, więc wydaje się, że ten potencjał do zwiększenia jeszcze liczby świadczeń istnieje.
Oczywiście. Będziecie wydawać zgodę na zwiększenie limitów?
Nie będzie to potrzebne, dlatego że te limity nie zostały przez 3 miesiące wykonane, więc dla nas najlepiej by było, jakby ten roczny limit został wykonany, a jeżeli nie będzie wykonany, to będziemy się zastanawiać nad tym, jak ten problem rozwiązać w drugiej połowie roku, tak naprawdę pod koniec.
Na koniec chciałem jeszcze zapytać, panie prezesie, o nowe usługi, nowe świadczenia, które zostały wprowadzone właśnie albo w czasie epidemii koronawirusa, albo tuż przed i miały okazję sprawdzić się niejako w boju, że tak to ujmę. To chociażby telemedycyna, teleporady, e-recepty, które jak się okazało stały się bardzo przydatne dla wielu pacjentów, którzy nie mogli bezpośrednio skontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym, ale potrzebowali właśnie recepty na leki. Jakby pan ocenił właśnie ten sposób działania w dobie koronawirusa? To będzie coś, co zostanie z nami już na dłużej?
No właśnie, jak pan zauważył, to są rzeczy, które już wcześniej jakby były przygotowane, tak? Mhm. I regulacyjnie, i technologicznie, to można powiedzieć, że jeszcze wcześniej. Tak naprawdę ostatnie regulacje, które dopuściły teleporady i w podstawowej opiece zdrowotnej, to była jesień ubiegłego roku, więc można powiedzieć, że szczęście sprzyja dobrze przygotowanym, a przygotowani regulacyjnie, jeśli chodzi o wszystkie formalne kwestie, ale jak mówię, technologiczne, jeszcze wcześniej byliśmy. Mhm. I tak naprawdę paradoksalnie pandemia, jeśli można mówić w ogóle o jakichś pozytywnych skutkach, na pewno pozostawi po sobie wzrost zaufania do tego typu formy opieki zdalnej. Wszędzie tam, gdzie dotyczy to na przykład przewlekłych chorób, gdzie wizyta u lekarza często była związana z przedłużeniem leku, wywiadem, rozmową z pacjentem, czyli tam, gdzie no, nie zawsze badanie fizykalne jest niezbędne, prawda? I tutaj można powiedzieć, że z racji pewnej konieczności nastąpił przełom, jeśli chodzi o skalę tego zjawiska, dlatego że ona była do tej pory niewystarczająca, ona rosła bardzo powoli. Natomiast to, co na pewno zostanie, to że telemedycyna, znaczy medycyna w ogóle nie wróci, wydaje się, do takiej identycznej formy działania jak sprzed epidemii. I myślę, że tej telemedycyny bardzo dużo zostanie. My byliśmy pod tym względem trochę zapóźnieni w stosunku do innych krajów, a tutaj myślę, że nastąpi po prostu wyrównanie i to w zakresie POZ-u, w zakresie porad specjalistycznych, tam gdzie również jest to kolejna porada i przedłużenie leku, to jest jak najbardziej preferowana forma opieki i kontaktu.
A rzeczywiście Polacy masowo korzystali z takich świadczeń, takich usług? Macie jakieś dane dotyczące tego, ilu na przykład teleporad udzielono?
Jeśli chodzi o teleporady, to w praktykach POZ to było więcej jak 90% wszystkich udzielonych porad.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Bernard Waśko, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych, był gościem popołudniówki Radia Zachód.
Dziękuję Państwu, dziękuję. Do widzenia.